radiostacja Topolówka, czyli Radio Bit.
Idziemy do toalety? Nie wiem, którą wybieramy. Ja tam nie wiem.
Wtedy na każdym piętrze, teraz są podzielone damska, męska. Wtedy była na jednym piętrze damska, na innym męska, już nie pamiętam, które na którym.
Tu radio Biuletynu Informacyjnego Topolówka.
Klasy matematyczno-fizyczne, one miały mnóstwo power'u.
Słuchacie piątej audycji Radia Bit.
Technologicznego i to one zaproponowały, żeby zrobić radio. Mi się zdawało, że to jest jakaś nieprawdopodobnie skomplikowana rzecz, a oni nam wskazali, że można to zrobić. I tak naprawdę my przygotowywaliśmy tylko taśmy do odegrania, a oni zajmowali się całą resztą.
Topolówka, tak, Topolówka, nasza szkoła.
Jak ono robi wrażenie. Jak się przyjeżdża po takim dłuższym czasie do takiej szkoły, mam nadzieję, że to będzie szok i wszystko będzie zupełnie inaczej, jak wejdziemy.
A ja myślę, że będzie tak samo, jak było. Wchodzimy. Tak,
ale pani pierwsza, jakby coś, to proszę mówić.
No. 21 marca w środę o godzinie 16 w Komitecie Dzielnicowym PZPR we Wrzeszczu odbyło się spotkanie aktywu z partyjnymi rodzicami uczniów naszej szkoły. Obecny był kurator i sekretarz do spraw propagandy z KW. Na pytanie jednego z rodziców, kto powiadomił SB o wiecu i wystąpieniu Pauli i Roberta, dyrekcja nie udzieliła odpowiedzi. Udzielił jej w pewnym sensie sekretarz KW Edward Kijek, twierdząc, że powiadomienie o antysocjalistycznym zgromadzeniu było obowiązkiem dyrekcji.
Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłamie gończyków szarpane.
A w ogóle schody to jest bardzo piękny motyw, taki fotograficzny, więc ja też zrobię zdjęcie.
Jak rzucaliśmy ulotki z samej góry, to spadało na samą dół.
No właśnie, no
to
właśnie.
Naprawdę bardzo dobre miejsce do dystrybucji materiału.
Tak, no bo od razu cała szkoła miała co zbierać z tych schodów. No z całego pionu, od parteru aż do tam ostatniego piętra. Na przerwę się wysypywali uczniowie, ktoś wysypywał z góry ulotki i zaraz szelest spadających papierków i wszyscy łapali. To była jedna z metod, bo inną metodą było przekazywanie z ręki do ręki jakichś takich materiałów większych, książek, czasopism.
Ale rozkładane po prostu na parapetach, gdzieś na podłodze, gdzieś tak, w takich miejscach, gdzie ktoś przebywał, gdzie przychodził. Czy było to w czasie przerw albo tuż przed przerwą?
Taka metoda jest, że generalnie na schodach jest taki tłum ludzi, oni tak idą w górę, dół, jedni idą na górę. No, to powoduje taką sytuację właśnie trudną do ogarnięcia. Pamiętam, Goczyła się nazywał, to był taki pracownik służb specjalnych i on był starszy i teraz to rozumiem. Jak on stał na dole, a ulotki się tam sypały, to nim on tam dobiegł, to się zasapał. I jemu było trudno. Ja nie powiem, kto rzucał te ulotki najczęściej na tych schodach. To on dobrze o tym wiedział, skubany.
To była taka bardziej złożona postać. Jak ktoś tam się bliżej zaczął nim interesować, to stwierdził, że nie był to taki człowiek, który szkodził. To znaczy on starał się wszelkie przejawy działalności opozycyjnej wytropić i natychmiast zneutralizować, zlikwidować. Natomiast wygląda na to, że nie po to, żeby komuś zaszkodzić, tylko w jego przekonaniu po to, żeby chronić młodzież. Ale wszyscy to...
Historii jego życia tak naprawdę.
Życia, on przeszedł Syberię i po prostu wiedział, co może się stać najgorszego. Ale wszyscy go uważali niestety właśnie za takiego gorliwego prześladowcę, można powiedzieć. Chociaż
my nie wiedzieli, tak? Byliśmy młodzi, 16, 15, 17 lat. To skąd mogliśmy wiedzieć tak naprawdę o historii człowieka? Patrzyliśmy, jak się zachowywał. Nam to przeszkadzało. No, dla nas był w tym momencie wrogiem jakby, bo zabraniał nam czegoś. A tak naprawdę, mówię, nigdy nie jest tak biało-czarne. Gdzieś tam jest coś jeszcze głębiej ukryte.
Ja rozumiem, że miał tam jakieś przejścia życiowe dosyć trudne, ale to jak typy, to nie można było do końca widzieć, co on tak naprawdę ma na myśli. A języka rosyjskiego niestety nauczył mnie.
Bo byli też nauczyciele, którzy rzeczywiście szkodzili. Był taki nauczyciel, który zadenuncjował ucznia, znaczy jawnie zadenuncjował, nie to, że myśmy się domyślali, bo przyłapał go z ulotkami, poszedł zatelefonować do służby bezpieczeństwa i chłopak musiał opuścić szkołę i w zasadzie można powiedzieć, że tylko na tym się skończyło.
Ale dla niego. Byli też tacy, którzy nam pomagali, albo byli tacy, co nie przeszkadzali po prostu, tak?
Zależy. Że nie widzą, tak, albo nawet ostrzegali, słuchaj, uważaj, no za bardzo cię widać, uważaj, tak?
My coś robiliśmy, ale z drugiej strony nauczyciele pewnie też mieli swój świat taki, którym albo nam pomagali, albo też się nie ujawniali, że coś robią.
Mhm. Wydaje, że wtedy były dosyć dobre czasy, bo była dla nas, przynajmniej dla młodych, to była taka jednak bilateralna, dwukolorowa, czarno-biała sytuacja. Albo ktoś był, prawda, za, albo przeciw. Teraz właśnie jak jesteśmy starsi, to i czasy się zmieniły chyba, to nie ma już tego czegoś takiego. Dobrze, to znaczy ja bym chciał, żebyśmy poszli na górę. To tak.
Po raz pierwszy o radiostacji Topolówka, czy o radiu BIT, bo te dwie nazwy funkcjonują, dowiedziałem się podczas pracy nad książką Niepokorni z Topolówki. To była właściwie praca badawcza, praca naukowa poświęcona grupie opozycyjnie nastawionej młodzieży 3. Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w okresie od lat 70. do 89. roku. I rzeczywiście wtedy po raz pierwszy dotarłem do świadków wydarzeń, czyli do osób, które tworzyły to radio, czy radiostację Topolówka. Ważne jest to, i wydaje mi się, że to trzeba podkreślać, fenomen tej radiostacji polegał na tym, że była to prawdopodobnie jedyna w skali całego kraju niezależna, można powiedzieć, radiostacja czy radio tworzone przez licealistów. I na tym polegał ten fenomen, a drugi fenomen polegał na tym, że audycje były wysyłane do Radia Wolna Europa, które zresztą część puścił osobiście sam Jacek Kaczmarski i wybrzmiały właściwie, można powiedzieć, na całą Europę i ludzie dowiadywali się, co dzieje się w tym jednym liceum czy na Pomorzu. Z tej jednej małej radiostacji po prostu skala przekazywania tej informacji była znacznie większa.
To był miks trzech obszarów, to znaczy życie szkoły, piętnowanie jakichś chamskich, zbeckich zachowań niektórych nauczycieli, informowanie o represjach, o jakichś inicjatywach. Czasem życie szkoły po prostu na zasadzie tego, że coś się fajnego, młodzieżowego dzieje w mieście. Pamiętam, że informowaliśmy o koncercie Classics Nouveau, który był w marcu 1984 roku w Hali Oliwii. Nie pamiętam już, czy w bicie, czy w radiu, ale w każdym razie siłą bitu i również radia było to, że to nie było takie bogojczyźniane, że to nie było na klęczkach. Czasem z pewną dozą luzu prowadzone radio, podobnie jak Biuret Informacji Topolówka, więc życie szkoły, represje, inicjatywy patriotyczne podejmowane przez szkołę i przez inne szkoły.
Skulony w jakiejś ciemnej jamie, smacznie sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż no szarpnęły dreszcze.
81. stan wojenny. To był grudzień, 82. zaczęliśmy z Radkiem zastanawiać się, że trzeba się jakoś włączyć, coś trzeba robić więcej. Myśmy może mniej się angażowali w działania polityczne wtedy, ale mówię, no człowiek dorasta, dojrzewa, tak? Mieliśmy już wtedy, ja miałem 17 lat w 82. i zaczęliśmy zastanawiać się, tak, czy to ulotki, czy coś. Pojawił mi się wtedy właśnie pomysł radia. To była taka idea fix. Ona też była w jakiś sposób obudzona, bo ktoś mi pokazał nadajnik, ktoś mi pokazał jakiś schemat. I to się tak zaczęło. I w momencie, kiedy się okazało, że to można zrobić, tak, że można stworzyć nadajnik, że można coś nadać audycję, to zaczęliśmy nad tym naprawdę myśleć już tak poważnie i chcieliśmy coś zrobić. Poza tymi ulotkami, które tutaj były, poza ulotkami naszymi Topolówki, sprawa tutaj Jacka, który tam angażował się bardzo w BIT, ale my chcieliśmy mieć zupełnie coś innego. Pójść w tą stronę, którą młodzież nie szła. Były audycje Solidarności, Radio Solidarność, nadajniki telewizyjne, a chcieliśmy zrobić coś takiego młodzieżowego. I to się udało. Tylko to trwało. Tak naprawdę to zajęło nam prawie rok. Z przerwą, kiedy były przeszukania u Rabka, tak? Bo to nam trochę przeszkodziło nam w pierwszej audycji, która miała być dużo, dużo wcześniej.
Jak te przeszukania u pani męża wyglądały? Ówczesnego jeszcze chłopaka pewnie.
Jeszcze nawet nie chłopaka, bo jeszcze się nie znaliśmy. No. Nie, wcześniej rano o 6 chyba przyszli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa do mieszkania jego rodziców, zrobili przeszukanie. I no właśnie okazało się, że to właśnie o niego chodzi, nie o rodziców, tylko o syna, który wtedy miał 16 lat. Nie znaleziono niczego takiego związanego z radiem, ale inne materiały, jakieś ulotki, plakaty przygotowane do rozpowszechnienia. ponieważ okazało się, że nawet nie ma jeszcze 17 lat, bo od 17 można było aresztować. A on wcześniej poszedł do szkoły, więc nie spodziewali się tego ubecy, że nie bardzo wiadomo, co z nim zrobić, więc trafił do izby dziecka milicyjnej. Później był przesłuchiwany, no tam nawet miał wyrok w sądzie dla nieletnich z przepisów dekretu o stanie wojennym, ale na szczęście sędzia była no, na tyle w porządku, że nie postarała się mu no, w zasadzie pomóc, można powiedzieć, bo wyrok był taki, że no, ma kuratora i ma obowiązek nauki w tym liceum, czyli nie można było go nawet wyrzucić ze szkoły, także o tyle jakoś to się dla niego skończyło możliwie dobrze, poza oczywiście silnym stresem, nerwami oczywiście całej rodziny.
Tak my rozmawiamy, tak 16, 17 lat, 18, ale tak naprawdę osoby były aresztowane, osoby były delegowane ze szkół. To nie było tak, jakby się mogło nam dzisiaj wydawać, że forma jakby zabawy, nie. Tak naprawdę bardzo szybko wkroczyliśmy w świat dorosłych z problemami ludzi dorosłych.
Bo rewizje były na porządku, no nie dziennym, ale kilka razy w roku były jakieś fale rewizji u uczniów. Należało się z tym liczyć, rewizji, no i konsekwencji innych, czyli wyrzucenia ze szkoły, czy aresztowania. To wszystko się działo naprawdę i wiedzieliśmy o tym, że tak się może zdarzyć. Rzecz polegała na tym, że umawialiśmy się na słuchanie tych audycji właśnie w toaletach, bo to jest miejsce niewidoczne z korytarza, gdzie dyżurowali nauczyciele. I jakoś tak wychodziło na to, że na korytarzach robiło się tak dosyć pusto, a tuż przed dzwonkiem na lekcję z jednej toalety nagle wysypywał się tłum chłopaków i dziewczyn. I nauczyciele dębieli, o co chodzi. Co tam się działo?
Właśnie ten wspomniany pan Goczyła, tak?
Ale kiedyś właśnie no, nauczyciele już się zorientowali, że no, są te audycje, już wiadomo było, że czasem są. Ktoś się zorientował i zaczął się dobijać do tej toalety i ktoś inny tutaj trzymał te drzwi i walczył, żeby nie wtargnęli ci nauczyciele. Także była chwila dramatyczna.
My nie mamy się czego bać. Bać się może jedynie dyrekcja, truchlejąc przed każdym telefonem z KW.
No dlatego toalety wybraliśmy, bo jest to właśnie takie miejsce, jak Beata mówiła, takie, że ono jest wydzielone i dosyć duże. No i też się wiązało z technicznymi powodami. Urządzenie do nadawania miało niestety dosyć małą moc. To ono nie obejmowało szkoły, całego budynku, tym bardziej, że budynek jest solidny. Ma grube mury.
No 15 grudnia 83 była pierwsza audycja tak naprawdę i to myśmy dobre pół roku sprawdzali, jak to można nadawać, skąd to można nadawać. Czyli to też wynikało chociażby stąd właśnie, tak jak mówi Piotrek, że miejsce, budynek, jego warunki techniczne i też sprawa bezpieczeństwa osób, które nadawały. To też chodziło o to, żeby w razie czego można było się jakoś szybko ewakuować z nadajnikiem.
A pan przynosił ze sobą nadajnik do szkoły?
Ja nie.
Konspiracja obowiązuje.
Znaczy ja go zaprojektowałem.
Dobra, to idziemy na następne piętro, tak?
No ale ty, Piotrze, przynosiłeś, prawda?
Tak, też miałem później na siebie. Przyznaję się. A ja mam niespodziankę, ale muszę wyjść, bo mi się zrobiło gorąco.
Bo nie jesteśmy grupą obcych sobie ludzi uczących się w jednym gmachu, lecz wspólnotą, połączoną więzami, które daremnie chcą rozbić nasi wrogowie.
Ja przyniosłem pani taką pamiątkę. To jest taki nadajnik.
O.
Nie, to nie jest nadajnik, który żeśmy nadawali, bo ja go dostałem od kolegów, to jest inny,
to
tak?
To jest inny, bo poznaję, bo to zupełnie inna jakość już.
Nie.
To jest w granicach...
No. I mieliśmy coś robić z niego, ale niestety no, mi nie wyszło, ja nie dałem rady.
Tak naprawdę podstawa to tutaj radiator w granicach, to jest wielkość 20 cm na 20 na 5 cm, taki boksik, wyjście anteny, wyjście do nadawania, zasilanie. Transformatorki, tranzystorki.
No, skomplikowane.
Tak naprawdę widać, że to jest historia.
A ja osobiście nie byłem aż tak bardzo przygotowany technicznie, a kiedyś ta wiedza była zastrzeżona też.
Lewą
A w lewo.
Lekcje historii i lekcje geografii chyba.
A ja geografii chyba tak.
I polskiego, bo tutaj
nie. Czyli tu jest crème de la crème naszej polskości.
Lekcja historii, lekcja polskiego i geografia.
Wtorek, 20 marzec 1984 rok, godzina 11, korytarz drugiego piętra, trzeciego LO. Nagranie autentyczne.
To było naprawdę, znaczy w ogóle ta szkoła miała i ma w sobie chyba dalej coś takiego, co powodowało, że właśnie chcieliśmy tutaj być. Przekazała nam coś, tak? To myśmy tutaj właśnie dojrzewali, bo nie tylko dorastali, ale dojrzewaliśmy ideowo w jakiś sposób.
W tym sensie, że niekoniecznie politycznie w dzisiejszym rozumieniu, nie partyjnie, ale wartości ważne w życiu.
Także po prostu to była naprawdę wspaniała sprawa, bo ja jak wchodziłem w dorosłe życie, to ja już wiedziałem, co jest i jak. A jak takiej szkoły nie ma, ludzie rodzą się i wyrastają w jakimś, to oni potem są tacy miękcy, tak, elastyczni. Tak
jak mówisz, tak naprawdę przeniesieni te wartości, które zostają w nas. Tak jak patrzymy, no przecież nasi koledzy, koleżanki, dzisiaj jedni to są osoby publiczne, inni poszli mocno w politykę, jedni są widoczni, drudzy nie są, jedni są po jednej stronie, drudzy są po drugiej stronie, ale też jest duża grupa ludzi, która się nie angażuje, próbuje funkcjonować, ale ma te wartości w sobie.
Słowo prawda to nie trzy frazy z wypracowań, to wartość, w imię której jest się więziony.
Taką zasadniczą działalnością radiostacji Topolówka było opowiadanie o tym, co się dzieje w szkole z uczniami, którzy padają różnego rodzaju szykaną czy represją ze strony Służby Bezpieczeństwa czy w ogóle organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego. I rzeczywiście tutaj bardzo duża rola właśnie radiostacji Topolówka, bo poinformowało o aresztowaniu ucznia Winicjusza Załęckiego, to było w marcu 1984 roku, który za działalność w organizacji Solidarność Młodych właśnie został zatrzymany przez SB. Na czym polegał problem? Winicjusz Załęcki poważnie chorował już wówczas na cukrzycę. Jego koledzy stwierdzili, że jeśli on będzie przetrzymywany długo w areszcie, nie będzie miał dostępu do potrzebnych leków, co się rzeczywiście wydarzyło.
Jeżeli Winicjuszowi nie zostanie podane w odpowiedniej porze lekarstwo, to może on zapaść w śpiączkę niebezpieczną dla jego życia.
W szkole też były przerwy milczenia w obronie Winicjusza. Nie tylko zresztą w naszej. To była chyba pierwsza taka akcja międzyszkolna, że w innych szkołach Trójmiasta, no przynajmniej Gdańska, niektórych, też właśnie były przerwy milczenia solidarnościowe w obronie Winicjusza.
To jest generalnie chyba korytarz, gdzie najbardziej milczeliśmy.
To był ten główny korytarz, ta główna...
I jeszcze na pierwsze, drugie piętro.
Pierwsze piętro i drugie piętro, to było tym głównym, centralnym takim miejscem, gdzie się coś działo tak naprawdę.
Kiedyś nagrywaliśmy u Jarka Kłysa, obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, audycję i strasznie śmiesznie, bo nagrywaliśmy 31 sierpnia i za oknami były walki we Wrzeszczu. ZOMO waliło petardami, które świszczały z takim charakterystycznym pogwizdem. I teraz my nagrywając, było strasznie gorące, mieliśmy otwarte okno i na tę audycję, na której nagrywaliśmy, nachodziły dźwięki tych strzelanych petard. No i potem wszyscy kiwali głową i mówili, słuchajcie, jakieś efekty specjalne tam mieliście. Jak to zrobiliście? To trzeba zmiksować. Mówi, nie, po prostu za oknem latały te petardy. Nikt nam nie chciał uwierzyć.
I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo strzema nas walczy psami i z ręczek nas krwawi. Obława, obława, na młody wilk obława.
Kto tworzył teksty dla rozgłośni Topolówka, czyli Radia Bit?
Przede wszystkim duet ja i Piotr Semka, ale z czasem włączył się do tego również Maciej Grabski.
Słuchajcie, piątej audycji Radia Bit.
Wrzucaliśmy sprawy międzynarodowe, to był konik Piotra Semki. Co się dzieje na wschodzie, donosy na Litwie, pamiętam taki komunikat. Formularze donosów rozdawane są na Litwie, kiedy Sowieci wprowadzili już poziom donosu inwigilacji społeczeństwa do poziomu formularza donosów. Piękny komentarz był Puchar zbroszony krwią o finale Juventus-Liverpool na Heysel, gdzie zginęli ludzie, 39 kibiców włoskich. to był miks różnych tematów, różnych wrażliwości i to dopełniało takiej prawdziwej opowieści, bo najgorzej, gdyby to było po prostu z dymem kajdanów, z kurzem krwi bratni Kornela Ujejskiego i po prostu prawda, tylko wtedy jest ciekawa, kiedy jest taka interaktywna i ludzie czują tą samą falę, że jesteśmy jednymi z nich, że potrafimy rozmawiać, pisać o dyskotekach, o muzyce, o sporcie. No i to był patent na dotarcie do ludzi.
Audycje trwały ponad 10 minut. Raptem przerwa jest 15-minutowa, chyba tak mniej więcej. Szkoła opustoszeje, po toaletach gromadzą się wszyscy, na korytarzach prawie nikogo nie ma, to też wygląda dziwnie. Bardzo dziwne w ogóle wrażenie, bo z jednej strony w niektóre dni były przerwy ciszy, przerwy milczenia, cisza i wszyscy są na korytarzu, ale nic nie słychać, a z drugiej strony jest przerwa i nie ma nikogo na korytarzu, wszyscy są w toaletach czy albo w jakichś salkach, albo gdzieś pogromadzeni po kilka osób, bo tam były odbiorniki i można było słuchać audycji.
Każdy z nas staje ciągle wobec wyboru. Czy żyć uczciwie, bronić swych ideałów, czy też zaprzedać się obojętności wobec zła?
Radosław Szmytkowski, Krzysztof Lubianiec, Wiesław Wiśniewski i mówiący te słowa Marek Kowalik. Robiliśmy to radio jako pierwsi. Współpracowaliśmy z Jackiem Kurskim, Piotrkiem Semko oczywiście też, oni jako biuletyn Topolówka, ale tak naprawdę radio było naszą inicjatywą, naszym pomysłem. Mówię, ja odszedłem w 1984, była matura, koniec, odejście już, Radek też wtedy, Wiesiek, Krzychu też odchodzili, mówię, rocznik maturalny i Piotrek przejmował. Nie wiem, ile jeszcze było audycji później.
Ale... Później się już tak faktycznie trochę upadało, zabrakło waszego dobrych emocji.
Natomiast jeszcze Sławek Apollo z Maćkiem Grabskim kontynuowali nagrywanie audycji, nadawali, ale i mnie też nie było w szkole. Jeszcze coś, 86 na 87 na pewno coś tam było. Ten Radek miał jakąś koleżankę z dziewiątki właśnie i jeszcze chyba nawet dwie koleżanki, które zaangażował właśnie jako lektorki po to, żeby nie było można rozpoznać głosu. Gdyby to był ktoś stąd, z tej szkoły, no to łatwo można byłoby go namierzyć.
Głównie Jacek wtedy znajdował, szukał, wyszukiwał osób, które mogły nam nagrać audycję. I też oczywiście wtedy tam jakieś swoje tematy też dołączał do audycji.
Każdy, kto zna w Gdańsku topografię ulicy Topolowej, wie, że tam jest bardzo dużo kamienic, które otaczają, w związku z tym nadawanie nie było trudne, aczkolwiek no, chciałem po latach w IPN-ie sprawdzić nawet, czy bezpieka jakoś inwigilowała te kamienice, szukała, skąd mogło być nadawane, ale niestety wszystkie te dokumenty dotyczące Topolówki zostały zniszczone bardzo szybko, to była tak zwana sprawa obiektowa edukacja, to wykraczało poza Topolówkę wszystkie licea niepokorne.
Była presja na szkołę, żeby wytępić te zachowania opozycyjne i nawet były pomysły na likwidację, na rozwiązanie szkoły.
Czyli ograniczenie roczników, a potem ewentualnie faktycznie likwidacja Topolówki. Na szczęście do tego nie doszło.
Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłamie gończych psów szarpane.
Ja właściwie to nie miałam nic wspólnego z organizacją radia. Ja byłam po prostu słuchaczką i no, pomagałam w rozpowszechnieniu informacji o tym, że audycja będzie. To znaczy Marek czy Radek, obecnie mój małżonek, właśnie przekazywali mi informacje, że powiedzmy jutro na tej przerwie będzie o tej godzinie audycja. No więc przekazywałam tą informację ludziom z klasy czy z innych klas. W zasadzie kanałami kolportażowymi, bo ja tam trochę właśnie brałam udział w kolportażu prasy, tej opozycyjnej.
Chyba to umniejsza swoją rolę i to nie wiem czemu specjalnie chyba.
Nie, jest, brałam udział w kolportażu, ale w organizacji radia nie.
Także... Kobiety po prostu działają w pewien sposób taki pozamerytoryczny i obecność Beaty to był taki centralny punkt. Wiadomo było, tam Beata stoi, tam trzeba iść. Jest Beata i tutaj generalnie baranki pójdą za Beatą.
Ważna była informacja, to co mówi Beata, że dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej była informacja przekazywana, bo też zależało nam na tym, żeby ze względu na bezpieczeństwo, tak żeby to w ostatnim momencie była przekazana informacja, czyli do konkretnych osób to trzeba było przekazać, żeby osoby przyniosły radio, żeby się zgromadziły gdzieś, żeby wiedziały, że coś się będzie działo. Także Tutaj jakby istotą było, że to dzień, dwa przed nadawaniem audycji rozpuszczaliśmy tę informację. Chodziło też nam właśnie o bezpieczeństwo, żeby nas nie zatrzymano, żeby nikt nam nie przeszukał, żeby nikt nas nie zatrzymał tak naprawdę.
Właśnie, żeby nie dotarła ta informacja do osób niepowołanych.
Za szybko.
Za szybko. Później to oczywiście.
To Wiesiek tutaj miał jakieś dojścia, swoje kanały, które umożliwiły dotarcie materiałów do Radia Wolna Europa. I to było o tyle naprawdę fajne, że to, co się działo w Topolówce, szło nie tylko do jakby informacji po Trójmieście, ale poszło na teren całej Polski.
Wiesiek te nagrania, taśmy z nagraniami, jakoś zwijał i chował w baterii, że część baterii jakoś wyjmował. Nie wiem, jak on to robił. Ja tylko powtarzam to, co usłyszałam od męża. Wkładał do baterii, zamykał tą baterię i ta bateria nadal działała. I w jakimś tam urządzeniu, nie wiem, radio czy cokolwiek, to było przewożone przez jakichś znajomych na zachód. To było pokazanie, że po prostu gramy na nosie i że gońcie nas dalej, a my i tak będziemy wymyślać jakieś niestworzone rzeczy i to robić.
Kończymy już piątą audycję Radia Bit. Na przyszłość prosimy o sprawne, wzajemne informowanie się o audycji. Do usłyszenia. Słuchaliście Radia Biuletynu Informacyjnego Topolówka.